Rozpocznę nie od wersetów, które są kluczowe. Rozpocznę od Ewangelii Łukasza, od 9 rozdziału, 23 werset i Jana 15:20. Sobie od razu też znajdźcie. Łukasza 9:23-24 i Jana 15:20. Dobra. 9:23. Będę czytał. Mówił też do wszystkich, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia, idzie za mną. Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. I Jana 15:20. Tak. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać. I kiedy czytamy te słowa, to młody chrześcijanin, który się nawróci i usłyszy o Jezusie, usłyszy, że Jezus zmienia życie i jest w radości i trafia na te wersety i jest taki zgrzyt może być, prawda? Bo teraz usłyszałeś, że Jezus daje radość, że jest fajnie, bo z Jezusem jest inaczej, przyjemnie. Ale Jezus tu mówi, że trzeba się zaprzeć samego siebie, wyprzeć samego siebie, czyli mnie już nie ma. Nie? To nie już ja jestem, tylko Pan Jezus. Moje ja musi zniknąć, a ciężko je wyprzeć z nas samych. Prawda? Mówi o tym odrzuceniu, ale jest to trudne do przyjęcia, ale myślę, że Pan Jezus wie, o czym mówi. Wie, o czym mówi. Dlaczego? Dlatego, że w życiu w samozaparciu i odrzuceniu samego siebie jest łatwiejsze. Bo nie ma tam już mnie nic nie dotyka, mnie nic nie rani i mnie nic nie denerwuje, bo już nie ma mnie, moje ja zniknęło. Ale kiedy ono się pojawia, to pojawiają się problemy. Bo Pan powiedział, macie nieprzyjaciół szanować, macie czynić im dobrze, macie się modlić o nich, tak? Macie wybaczać. Inaczej. Ale my, jak robimy, jest nasze ja, to już tego nie ma. Jest taka jeszcze jedna rzecz, że idąc śladami Jezusa, które nam zostawił, odróżniamy się od ludzi. W każdym razie tak powinno być, uważam. Dlaczego tak się dzieje, że jesteśmy w stanie robić to, co On powiedział? Dlatego, że Go kochamy. Bez miłości do Niego nie jesteśmy w stanie wyprzeć się samego siebie, iść Jego krokami i robić to, co On chciał. Kiedy zaufamy Jemu, to pragniemy wszystkim mówić. Nie? Mówić prawdę, mówić Słowo Boże. Kiedy ktoś robi coś złego, to staramy się mówić o tym. No i okazuje się, że jesteśmy niewłaściwi dla tego otoczenia, którym tu mówimy, nie? I zaczynają się prześladowania, ucisk. W Polsce nie jest to aż tak duże, ale ja zauważyłem, że jeżeli rozmawiasz z jedną osobą z swojego towarzystwa, to osoba słucha. Kiedy już jest większe towarzystwo, to jesteś obiektem drwin i naśmiewania się. Tak było w moim przypadku z kolegami. Bo kiedy ja mówiłem koledze, słuchaj, masz dwa telefony, jeden do żony, drugi do kochanki, tego nie wolno robić, tak był sam, to się korzył. Ale jak był z kolegami, no to wiesz, taki jest świat. I co ty w ogóle gadasz? Taki jest świat. Nie? I to jest smutne. Czy życie chrześcijańskie w dzisiejszych czasach jest łatwe? Nie. Nie jest łatwe. Ale czy jest proste? Tak. Bo wiesz, że tak, tak, nie, nie. Wszystko, co ponad, to jest nie jest od Boga. Tak? I wiesz, jaka jest twoja droga. Wiesz, co zrobić. Mamy być prości w złośliwości jak dzieci i mamy być czujni. Tak? Słowo Boże mówi wiele razy do nas, że mamy być czujni. Czyli mamy trwać w Panu. Cały czas. O trzeźwości i o czujności. I otwórzmy, dlaczego to jest takie ważne? Otwórzmy 1 Koryntian, 3 rozdział. Marysia, nie za szybko? Dobra. 13-15. Rozdział 3. 1 Koryntian, rozdział 3. 13-15. Dlaczego mamy trwać, mamy uważać? Dzieło każdego będzie jawne, dzień ten bowiem to pokaże, gdy przez ogień zostanie objawiony i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę, lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Czyli w dniu, kiedy staniemy my, chrześcijanie, bo to jest o nas, przed Trybunałem Chrystusa, dzieło, które zbudowaliśmy na fundamencie Jezusa Chrystusa, będzie wypróbowane, z czego je budowaliśmy. Czy ze słomy, z drzewa, czy z drogocennych rzeczy. Złota, srebra, drogich kamieni. To się okaże. Ale jest jedna ważna rzecz, że obojętnie, co zbudowałeś, to masz fundament, który da ci możliwość być zbawionym. To jest Jezus Chrystus. I pierwszy, w 2 Koryntian 5:10, 2 Koryntian 5:10 mówi tak: wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. I kiedy staniemy przed Trybunałem Chrystusa, to będą rzeczy, których nie wyznamy. Bóg nam je przypomni. Tak? My nie staniemy przed Trybunałem Chrystusa, żeby być sądzonym i być osądzonym i niezbawionym. My staniemy przed Nim, aby rzeczy, które zrobiliśmy, a które nie zostały wyznane, one będą jawne. I my będziemy wypróbowani. I jeszcze teraz 2 Tymoteusza 4:7-8. Zobaczcie, co mówi Paweł o naszym biegu i tym, jak powinniśmy biec. Mamy 2 Tymoteusza 4:7. Dobrą walkę stoczyłem. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Czyli biegł właściwie, robił właściwe rzeczy, ufał. I dalej. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Będę się mówił o tym przyjściu Pana dla nas chrześcijan. Czy my oczekujemy niecierpliwością dnia przyjścia Pana? Przyjścia Pana. To jest taka rzecz, która dotyczy nas, chrześcijan. I chciałbym wam pokazać, jak dobry jest Pan, jak wiele nam dał. Ale zanim zacznę mówić dokładnie na temat pochwycenia Kościoła, nas, musimy sobie uzmysłowić dwie ważne rzeczy, dwa terminy. Przyjście Pana i Dzień Pański. Dwa różne terminy. I nie wolno ich mieszać. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Przyjście Pana dotyczy pochwycenia oblubienicy, a Dzień Pański dotyczy wylania gniewu na cały świat i na Izrael. Są dwa różne pojęcia. I teraz tak, przyjście Pana, ja dzisiaj się skupię tylko na przyjściu Pana. Nie będę wchodził w inne rzeczy, bo jest za mało czasu. Przyjście Pana jest rzeczą niespodziewaną. Nie ma żadnych znaków, które o tym mówią. Nic. Jest taka tradycja, zresztą Grzegorz powiedział o tradycji, którą Pan dał Żydom. Czyli pewne rzeczy, które mieli pełniać. I ta tradycja żydowska przekłada się na zbawienie, plan zbawienia dla nas ludzi. I pierwszą taką rzeczą, która była, jest zaślubiny i przyjście Pana młodego po oblubienicę. I to jest to, o czym chciałem mówić. Przyjście Pana. I teraz zaślubiny wyglądały tak, że pan młody przychodził, płacił za pannę młodą, za oblubienicę, odchodził do ojca, przygotowywał miejsce przy domu ojca, żeby z nią zamieszkać i mijało około rok czasu, kiedy przychodził po oblubienicę ją odkupić, czyli wziąć do siebie, ale ważną rzeczą było to, że daty przyjścia po oblubienicę nie znał nikt. Tylko ojciec pana młodego. I to na jego wyraźny rozkaz pan młody szedł po oblubienicę, on ją wykupił, poszedł ją odkupić, zabrać do domu ojca. I to samo jest z nami. Pan Jezus zapłacił cenę za nas, umarł na krzyżu, poszedł do ojca i w dniu, o którym wie tylko ojciec, przyjdzie po nas, aby nas odkupić i wziąć do siebie. To jest ważna rzecz. On poszedł przygotować mieszkanie i przyjdzie nagle bez żadnych zapowiedzi. Nic nie będzie o tym mówiło. Kompletnie. Natomiast Dzień Pański będzie miał wydarzenia, które będą go wcześniej o tym mówić. Przede wszystkim na świecie będzie to, że ludzie mówią, dobro nazywają złem, zło dobrem, świat będzie się zmieniał ku złemu. Będzie odbudowana świątynia, zaczną być składane ofiary w świątyni i przestanie być składana ofiara w świątyni. Więc to będą sygnały, które będą mówiły, że przybliża się Dzień Pański. Nie? Zasiądzie niegodziwiec w miejscu, w świątyni. Będzie ohyda spustoszenia postawiona w świątyni. Więc to są wszystkie rzeczy, które nam będą mówiły o Dniu Pańskim, który będzie nadchodził. Więc on jest przewidywalny. To nie jest tak jak przyjście Pana nagle. To będzie przewidywane. Amos mówi wyraźnie, co to jest Dzień Pański. Otwórzcie Amosa. Księga Amosa. Dobra, Amosa. Strona 984, jakby coś. Piąty rozdział to będzie 980. Co mówi Amos o dniu Pana? 18 werset. Biada. Amosa 5:18. Biada tym, którzy pragną dnia Pana. Cóż wam po tym dniu Pana? Jest on ciemnością, a nie światłością. Jak gdyby ktoś uciekał przed lwem, a spotkał go niedźwiedź, albo jakby gdyby wyszedł do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsiłby go wąż. Czy dzień Pana nie jest ciemnością ani światłością, mrokiem bez żadnej jasności? Nie widzę tu żadnej radości z dniu Pana, żeby ktoś był pochwycony albo radował się z tego, że ten dzień Pana przychodzi, bo Pan mówi, że to jest ciemność, a nie światłość. Tu nawet jest, kiedy mówi o tym, że ktoś ucieka przed lwem, spotyka go niedźwiedź, czyli będą same złe rzeczy się działy. Będzie ci się wydawało, że wyszedłeś z jednej opresji i wpadniesz w drugą. Dzień Pana będzie czymś strasznym. Jest to dzień... Czy dzień Pana nie jest ciemnością ani światłością? Mrokiem bez żadnej jasności. Same złe rzeczy. Żadnej dobrej informacji tu nie widzę. Dzień Pana będzie czymś strasznym, co będzie wylane na świat. A jeżeli ciemność, to i dzień sądu, prawda? Ale Pan przygotował nam wspaniały dar i myślę, że ten wspaniały dar pojmiemy dopiero, jak będziemy pochwyceni w nowych, uwielbionych ciałach do Pana. Dopiero zobaczymy, jak wielki dar Pan nam dał i jak wiele rzeczy. To jest dla nas wspaniała nagroda, dla chrześcijan. Będziemy znosić prześladowania i ucisk na ziemi, zanim będziemy pochwyceni. Tego nie unikniemy. To jest, będzie ucisk, będą prześladowania i są dzisiaj. Chrześcijanie są zabijani. To nie jest tak, że przyjdzie pochwycenie, wszyscy będziemy czekać i tylko zostaną po nas trampki albo ciuchy i fajnie, taki będzie fajny czas i nagle znikniemy. Nie, będziemy prześladowani. Spójrzcie, co się dzieje w krajach islamskich. Zabija się chrześcijan. Mamy ten komfort, że możemy jeszcze głosić, ale już coraz mniej. Coraz mniej. Otwórzmy teraz 1 Tesaloniczan. Zaczniemy mówić bliżej. Pokażę wersety, które mówią bardzo wyraźnie o przyjściu Pana. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Dobra. Od 15 do 18 wersetu. 4. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła, dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi, potem my, którzy pozostaniemy żywi razem z Nim, będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy już z Panem. Tak? Tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Mamy przede wszystkim pocieszać się, że taka rzecz zaistnieje. I teraz jest taka rzecz, że gdy sam Pan z okrzykiem, głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej wstąpi z nieba, czyli będzie jakiś dźwięk trąby. I w większości przypadków wielu ludzi posługuje się tym dźwiękiem trąby z objawienia. Ale kiedy uświadomimy sobie, że księgi objawienia jeszcze nie było, to nie chodzi o tą trąbę, która jest w objawienia. Gdzie mówi Pan o tym, jaka trąba będzie zwoływać co? Otwórzmy sobie Księgę Liczb, 10 rozdział. Księga Liczb, 10 rozdział. Czekajcie. Dobra, okej. Okay. Od pierwszego wersetu przeczytamy. Potem Pan powiedział do Mojżesza: zrób sobie dwie srebrne trąby, wykonasz je robotą kutą, a będą ci służyć do zwoływania ludu i do nawoływania w drogę obozów. A gdy w nie zadmą, wtedy cały lud zgromadzi się do ciebie u wejścia do namiotu zgromadzenia. A jeśli zadmą w jedną trąbę, zejdą się do ciebie wodzowie, naczelnicy tysiąca Izraela. Gdy zatrąbicie, wydając urwany dźwięk, wtedy wyruszą obozy rozłożone po stronie wschodniej. A gdy drugi raz zatrąbicie, wydając urwany głos, wyruszą obozy rozłożone po stronie południowej. Będą trąbić, wydając urwany dźwięk, kiedy mają, wyruszyć. Ale gdy będziecie zwoływać lud, zatrąbicie bez wydawania urwanego dźwięku. A synowie Arona, kapłani, zadmą w trąby, będzie to wieczysta ustawa dla was przez wszystkie wasze pokolenia. I teraz werset 7 mówi tak: a gdy będziecie zwoływać lud, zatrąbicie bez wydawania urwanego dźwięku. I przyjdzie dźwięk trąby, tak? Nieurwany, dźwięk trąby. I wróćmy do tego naszego listu Tesaloniczan 4 rozdziału. I jest powiedziane, że najpierw powstaną umarli, później my. I ważną rzeczą, która jest w wersecie 17, spójrzmy sobie, to są dwie ważne, istotne rzeczy dla nas, chrześcijan. Potem my, o ile ktoś pozostanie żywy, my, którzy pozostaniemy żywi, razem z Nim będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dwie rzeczy. Pierwsza, będziemy porwani w obłoki, więc nie zostaniemy na ziemi, na spotkanie Pana, tylko będziemy porwani do Niego na spotkanie w obłokach, nie na ziemi. Więc nas nie dotyczy to, że On przyjdzie tu. My będziemy mieli spotkanie z Nim w górze, w obłokach. I druga rzecz, i tak zawsze będziemy z Panem. Od momentu, kiedy zostaniemy wzięci w obłoki, będziemy zawsze już z Panem. Zawsze. I teraz otwórzmy Księgę Objawienia. Kiedy mamy Księgę Objawienia, to rzeczy dotyczące Kościoła są do rozdziału 5 i od rozdziału 6 do rozdziału 19 nie ma nic o oblubienicy i Kościele. Jest mowa o wylanie sądu na świat i na Izrael. Tam nie ma w ogóle Kościoła oblubienicy. Zauważyliście to? Nie ma nic. Otwórzmy rozdział 19. Poczekajcie, najpierw może otwórzmy rozdział 7, będzie lepiej. Kto będzie głosił Ewangelię? Czy zauważyliście może w objawieniu Jana, kto głosi Ewangelię? Nie głosi już Kościół. Kościoła już nie ma. A kto głosi? Siódmy rozdział. Nie wyrządzajcie szkody, od trzeciego wersetu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. I to będzie 144 tysiące z plemion Izraela. Po co? Oni będą głosić Ewangelię. I anioł na niebie, jak leci, mówi, głoś Ewangelię. Biada, biada, biada. Nie ma nic o Kościele. Dopiero oblubienica pojawia się w 19 rozdziale. Spójrzmy na 19 rozdział. Możecie sobie sprawdzić później w domu. Polecam. Aha, tutaj w tym rozdziale jeszcze, wróćmy do siódmego, bo jeszcze jedną trzeba wyjaśnić rzecz. Od 9 wersetu, 7-9. Potem zobacz, i teraz trzeba sobie uświadomić jeszcze jedną rzecz. Od 7 wersetu są ludzie, którzy stoją przed tronem baranka. A potem zobaczyłem oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed barankiem, ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach. Wołali donośnym głosem: zbawienie należy do naszego Boga, zasiadającego na tronie, i do baranka. A wszyscy aniołowie stali dookoła tronu i starszych, i czterech stworzeń, upadli przed tronem na twarze i oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła naszego Boga na wieki wieków. Amen. A jeden ze starszych odezwał się do mnie. Słuchajcie teraz. Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty, skąd przybyli? Uwaga. Odpowiedział mu: Panie, Ty wiesz. I powiedział do mnie: to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Zobaczyłem, i tu jest napisane, że tyle ludzi stoi. Podczas wielkiego ucisku będzie głoszona Ewangelia i ludzie będą się nawracać. I to są ludzie, którzy się nawrócili podczas wielkiego ucisku. Trzeba sobie to uświadomić. Będzie wielki ucisk i będzie to czas dla ludzi, którzy będą się mogli nawrócić. Tak? Jest napisane, że zostanie zbawiony Izrael. Izrael. Więc to będzie tutaj. I teraz otwórzmy sobie 19 werset, żeby sobie uświadomić bliżej. Od 7 wersetu. 19 rozdział, 7 werset. Przepraszam, Marysiu. Kiedy dzieją się różne rzeczy na ziemi, spójrzmy, co jest. Cieszymy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka. Czyli jest wesele baranka. A jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. Czyli będziemy odziani w biały bisior, który jest symbolem sprawiedliwości świętych. I powiedział mi: napisz: błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka, czyli ci, którzy są zbawieni. I powiedział mi: to są prawdziwe słowa Boga. I teraz spójrzcie na werset 11. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym, i sprawiedliwości sądzi i walczy. 13. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążają za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. Kto to jest? Oblubienica, która już zawsze, jak została porwana, ma być z Panem. Przychodzi na ziemię walczyć razem z Panem. To jest drugie miejsce, gdzie jest mowa o Kościele. Bo jest, przez całe te rozdziały w ogóle nie było mowy. Dopiero w 19 pojawia się. Dobra. I teraz spójrzmy, co mówi Słowo Boże o Izraelu, bo to jest warte przeczytania. Księga Zachariasza, 12 rozdział. To jest strona, żeby było łatwiej, 1014. Mowa o Izraelu tu jest. I wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzeć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje dynaka. Będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. Czyli co? Bóg wyleje na dom Dawida, mieszkańców Jerozolimy, ducha łaski i modlitwy. Duch Święty będzie wylany na nich i dopiero wtedy zobaczą, kogo przebili, przebodli. Zobaczą, że to był Jezus Chrystus, Mesjasz, który przyszedł na ziemię zbawić Izraela. Dopiero wtedy poznają oni. 13:1. W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy dla obmycia grzechu i nieczystości. Wtedy, kiedy poznają, kogo przebili. Kiedy zostanie wylany duch łaski na nich. Nie? 13:9-8. I stanie się na całej ziemi, mówi Pan, że dwie części w niej zostaną wycięte i zginą, a trzecia część pozostanie w niej. I przyprowadzę tę trzecią część przez ogień i oczyszczę ich, jak się oczyszcza srebro. Wypróbuję ich, jak się próbuje złoto. Będą wzywali mego imienia, a ja ich wysłucham. Powiem, Ty jesteś moim ludem, a on powie, Pan jest moim Bogiem. Tak powie Izrael. To jest jedna trzecia z Izraela, która ocaleje. To jest tylko marginesie, mało, że nie będę się zagłębiał, bo jest za dużo materiału, gdybym chciał się na tym skupić. Mnie interesuje pochwycenie Kościoła. 1 Koryntian, 15 rozdział. Od 51 wersetu. Słuchajcie, co mówi Paweł. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę, zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. I co mówi? Oto oznajmiam wam tajemnicę. Rzecz, która była zakryta do tej pory, o której nikt nie wiedział. Tajemnica. Oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni, uwaga, w jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Czyli to będzie w mgnieniu oka, to jest w chwili. Nikt nie będzie się spodziewał tego dnia. Nikt. Dlatego też Pan mówi o tym, że będzie nowe niebo i nowa ziemia. Bo nic, co jest na tym świecie, nie może wejść w miejsce, gdzie jest Pan. Będzie zwinięte stare niebo, stara ziemia. Będą zwinięte. I też my będziemy przemienieni, bo tam nie może być nic nieczystego. I to jest taka informacja, że nie będzie żadnej informacji wstępnej. Nagle to się stanie, w mgnieniu oka. Jana 14 rozdział, też jest takie proroctwo Jezusa, które mówi... Jana 14 rozdział od 1 wersetu. Dużo wersetów, dlatego chciałem, żeby nie było tyle tych pieśni. Niech się nie trwoży wasze serce, wierzcie Boga i wierzcie we mnie. Uwaga, w domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby wam przygotować miejsce. Nie? A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Czyli to, co powiedziałem. Jesteśmy odkupieni, poszedł Pan przygotować nam miejsce i wróci. Po co? Żebyście gdzie jestem, tak i wy byli. Ważna rzecz. Już powiedział Pan Jezus wtedy, że będziemy tam, gdzie On. Ale dużo informacji będzie teraz w Mateusza 24 rozdziale. To jest taki dosyć znaczący rozdział. Ewangelia Mateusza 24. Myślę, że nie skończę dzisiaj, tak? Ale... Będzie dużo informacji, dlatego chyba będzie lepiej mniej, żeby zapamiętać, niż dużo i szybko. 24, 36 do 42. Lecz o tym dniu i o godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, jak bowiem za tych dni przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przed potop zabrał wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostanie. Dwie będą leć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostanie. I ważna informacja. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. To jest ważna informacja. Czuwajcie. Mamy być czujni cały czas. I teraz, lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Nikt. Tylko Ojciec z nieba. Tylko. I nie jesteśmy w stanie tego zaplanować, przewidzieć, ani wyliczyć w żaden sposób, bo tego nikt nie wie, tylko Ojciec w niebie. I teraz jest taka informacja, a jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Pamiętacie, co było z Noem? Noe nazwany jest kaznodzieją sprawiedliwości. On 120 lat budował wielką arkę w czasach, gdzie nie było deszczu, gdzie nie było opadów i ktoś buduje wielką arkę i mówi, że będzie potop. Myślę, że wielu z nich się pytało, co ty robisz? Więc mówi, buduję wielki statek, żeby was uratować, bo przyjdzie woda i zaleje ziemię. Więc jaka była ich reakcja? Pukali się w głowę pewnie. Jak mówi dzisiaj ludziom o zbawieniu. Jak mówi, że przyjdzie Jezus, wróci na ziemię i będzie to, co ma przyjść. Jak reagują ludzie? Niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło. Ale spójrzmy, żeby wiedzieć, jak Bóg zabezpiecza swoich ludzi. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. Czyli co? Dzisiaj też są takie czasy. Jedzą, piją, dobrze się bawią. Za dni Noego serca ludzi były tylko złe. Złe zamysły. Dzisiaj posłuchaj, jak młodzież rozmawia na ulicy. Ja czasami z Grzesiem stoimy, jak słucham, o czym rozmawiałem i co wychodzi z ust. Myślę, że nie ma tam dobrych zamysłów. Nie ma. Spotkaliśmy trzech chłopaków, którzy szli z odwyku. Wow. Zupełnie inni ludzie. Nie? Trzeba było im powiedzieć, że mają medaliki, które nic nie dają, ale to było trudne dla nich do przełknięcia, ale oni zobaczyli, że jest potrzebny im ratunek. Nie? I tutaj jest powiedziane, że będzie wszystko jak gdyby nigdy nic. Ale Pan powiedział, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Otwórzmy Księgę Rodzaju. Siódmy rozdział. 16 werset. I tu jest opis już końcowy. A te, które weszły, samiec, samica z każdego ciała, weszły, jak mu Bóg rozkazał i zamknął Pan za nim drzwi. Pan zabezpieczył sprawiedliwego w arce, żeby mu się nic nie stało, zabrał go z tego miejsca i przyszedł sąd na ziemię. Tak samo będzie z nami. Jest napisane, a jak było za dni Noego, tak? Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, tak? Aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, kto? Ci, którzy zostali na ziemi, aż przed potop zabrał wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Nagle, kiedy my już będziemy bezpieczni, pochwyceni, przyjdzie wylanie gniewu na ziemię. Bóg dba o tych, którzy są mu wierni. On obiecał, powiedział, jak to był jasny obraz, jak Noe, tak? Jak za dni Noego. Dlatego bardzo mocno mówi, czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. I teraz spójrzmy sobie, rozdział 25, jest mowa od pierwszego wersetu, Mateusza, ta sama. Tak, Mateusza. Przepraszam. Że się do objawienia szli? Tam nie ma 25 ksiąg chyba, nie? A, do rodzaju, przepraszam was. Jest takie... 25. Jak się spieszę za mocno, to mi mówcie. Bo ja się rozpędzam i zaczynam niewyraźnie mówić, a Marysia ma problem z tłumaczeniem. Aha, dobrze. Wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do 10 dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy, lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen, zasnęły. O północy znać rozległ się krzyk, oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy, a głupie powiedziały do mądrych, dajcie nam ze swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre, nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknęto drzwi. Potem przyszły pozostałe dziewice, powiedziały, panie, otwórz nam. Lecz odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. I znowu, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I tutaj jest taki ciekawy obraz dziewic. I to jest obraz, można powiedzieć, całego kościoła. Ale nie ma tu oblubieńca i oblubienicy, tak? Nie ma oblubienicy. Ale jest mowa o rozdziale. Będą ludzie, którzy są przygotowani i którzy są nieprzygotowani. Gotowi. Mamy czuwać. Osoby, które uwierzą i nie uwierzą. I teraz, kiedy Pan przyszedł nagle, bo jest w nocy krzyk, o północy rozległ się krzyk, oblubieniec idzie. Nagle, tak? I co? Te, które wstały, były gotowe, poszły i zostały wzięte. Drzwi zostały zamknięte. Te, które nie były gotowe, poszły się przygotować, nie miały możliwości wejścia. Więc jest rozdział. Bardzo wyraźny. Będą ludzie, którzy będą zabrani i zostanie ludzie, którzy zostaną. I jest napisane, nie znam was. Nie znam was. Dobrą rzeczą jest to, że podczas pochwycenia i osoby, które zostaną, słyszały o Jezusie, mają szansę się nawrócić. To jest naprawdę łaska Boża. I teraz Marek 13. Marek 13. Marek 13:32-37. Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. Syn Człowieczy bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom, każdemu jego pracę, a odwiernemu nakazał czuwać. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, wieczorem czy o północy, gdy pieją koguty czy rano, by przypadkiem przyszedłszy niespodziewanie nie zastał was śpiących. A co mówię, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Ciągle jest mowa o czuwaniu, że nie mamy zostawiać tego, że będą jakieś znaki, bo jakby były znaki jakieś, to byśmy mogli sobie żyć jak chcemy, a potem wiemy, no Pan przyjdzie, dobra, wybudowali świątynię, jak przestaną składać ofiary, to jeszcze 3,5 roku mamy czasu, to przyjdziemy do Pana i będzie fajnie, okej. Nie, nie ma takiej możliwości. Spójrzcie sobie na werset 34. Syn Człowieczy bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając zostawił swój dom. Czyim domem jesteśmy? Kościół, Boga, tak? Jezusa Chrystusa. On mieszka w nas, tak? Zostawił swój dom. Zostawił swój dom. Dał władzę swoim sługom, możliwość zbawienia, tak, mówienia o zbawieniu, tak? Każdemu jego pracę, czyli mamy zdolności, talenty, umiejętności, więc każdy z nas ma możliwość służyć temu Panu, każdy ma swoją pracę w Kościele, nie? Odwiernemu nakazał czuwać. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, wieczorem czy o północy, czy gdy koguty piją, czy rano. I teraz Pan poszedł, tak? Poszedł i wiemy, że wróci. On zostawił nas, zostawił swój dom, tak? Gdzie mieszka. Poszedł, wyjechał, dał nam pewien okres czasu na ziemi i przyjdzie. Kiedy? Nikt tego nie wie. Tylko Ojciec w niebie. Tylko Ojciec w niebie. Łukasza 20... Wiecie co? Patrzę, czy rozpoczynać. Kurczę. Chcecie do końca, czy przerywamy? Nie, no poważnie, bo tam troszkę jeszcze myślę, że no trochę czasu mi zejdzie. Przerywamy. Więc... dobra, więc ja zakończę, to będę wiedział, w którym miejscu. Musimy pamiętać o ważnej rzeczy, że są dwa pojęcia. Przyjście Pana i Dzień Pański. One się różnią diametralnie, bo inne skutki będą. Przyjście Pana będzie niespodziewane, o czym nikt nie wie, tylko Ojciec w niebie. Dzień Pański będzie zapowiadał wiele rzeczy, które się wydarzą na świecie. Musimy bardzo mocno patrzeć na Izraela, na światowych przywódców. Będzie jeden światowy przywódca, który tam zasiądzie. Będzie wiele rzeczy wydarzało się, które będziemy mogli poznać, bo Słowo Boże o tym mówi. Ważną rzeczą jest, że oblubienica nie będzie przechodziła przez ucisk, chociaż są różne teorie dzisiaj. Postaram się na może dwie następnym razem odpowiedzieć. Ważną rzeczą jest to, że przy każdej z tych teorii jest albo nie wiemy, kiedy ten dzień będzie, albo mamy datę konkretną. Jeszcze jedna rzecz dosyć ciekawa jest taka, że wszystkie rzeczy, które się wydarzyły do tej pory i wydarzą, oparte są o święta Izraela. Czyli tak, była Pascha, czyli wyjście Izraela. I co się stało? Śmierć Pana Jezusa. Święto Przaśników, czyli Dzień Pięćdziesiątnicy. Będzie Święto Trąb, tak? Czyli pochwycenie Kościoła. Będzie Święto Pojednania, to będzie Izrael, który będzie wzięty. I będzie Święto Namiotów, to będzie Tysiącletnie Królestwo. To jest wszystko oparte o kalendarz żydowski, świąt. Są jeszcze rzeczy, które opierają się nie tylko o kalendarz świąt, ale opierają się też o święta zbiorów różnych. Także dosyć istotne informacje. Kiedy jesteśmy świadomi tego, że Pan Jezus mówił wiele rzeczy z perspektywy Hebrajczyka, Żyda, tak? On mówi to z perspektywy ich zwyczajów i tego, co oni mieli, to wszystko staje się bardziej jasne i klarowne. To, że ojciec przyjdzie, to, że syn zabierze, że wykupił, odkupił. To są informacje takie, które się po prostu działy normalnie w Izraelu. One są normalnie zwyczajami i dla Izraelitów nie było to problemem. Dla nas jest to problemem, bo my nie znamy ich. Ale znając te zwyczaje, Pan Jezus bardzo mocno mówił o wielu rzeczach i Pan Jezus posługiwał się obrazami, które były w danej chwili, ale też rzeczami, które są związane typowo z zwyczajami, z wszystkimi, które oni mieli. I na tym zakończę.